Otwórzmy Księgę Objawienia Jana, rozdział 7. Siódmy rozdział Ewangelii Jana będziemy czytali od 9 do 17 wiersza. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc, Amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Księga Objawienia kojarzy nam się przede wszystkim z opisem różnego rodzaju plag i sądów, które Bóg zsyła, czy też ześle na ten świat. Ale te apokaliptyczne obrazy właśnie kar, czy też różnego rodzaju kataklizmów, które ta księga zapowiada, są przeplatane wspaniałymi, pełnymi jakiegoś takiego dostojeństwa i pokoju, obrazami nieba, obrazami Bożego tronu, obrazami tych wszystkich duchowych istot, które niebo zamieszkują, ale też nieba, do którego trafiają ludzie zbawieni. Nieba, które, jak tutaj czytamy, jest pełne nie tylko aniołów, nie tylko różnego rodzaju wspaniałych istot duchowych, ale jest pełne też też ludzi, którzy, no, można powiedzieć, nagle się tam znajdują. Czytamy w 9 wierszu o wielkim tłumie, którego nikt nie mógł zliczyć. To jest tak przy okazji taki bardzo ciekawy przyczynek do dyskusji na temat tego, czy zbawionych będzie dużo, czy mało. Oczywiście tutaj jak gdyby bezpośrednio z tego wiersza nie można wyciągać żadnych jakichś takich zbyt daleko idących wniosków. Natomiast można powiedzieć, że ta księga, która jest ostatnią księgą Biblii i która niejako puentuje całą Biblię, zawiera też wiele takich bardzo optymistycznych wniosków. No i w sytuacji, kiedy cała Biblia jest księgą, która objawia człowiekowi zbawienie, która objawia człowiekowi to, co Bóg dla człowieka uczynił, objawia zbawienie, przekazuje Ewangelię, czyli dobrą nowinę o tym, co Bóg dla człowieka uczynił, no w jakiś sposób też pokazuje skutek tego zbawienia. Pokazuje to, że to zbawienie jest skuteczne, że to zbawienie, że poprzez swoje zbawienie Bóg doprowadza do tego, że ludzie trafiają do nieba, że ludzie trafiają przed Jego tron. Trafiają przed Jego tron, można powiedzieć, nie przerażeni, ale trafiają przed Jego tron pełni radości, pełni uwielbienia, pełni pokoju. I przebywają z Nim w Jego chwale i też sami dołączają do grona tych istot niebieskich, które są w niebie i nieustannie Bogu oddają chwałę i cześć. I mamy tutaj obraz tych ludzi, którzy właśnie przychodzą przed Boży tron, którzy przychodzą przed Boży tron, można powiedzieć, z godnością, z triumfem, z radością, w poczuciu odniesionego zwycięstwa. I oddają Bogu chwałę. Dalej jest jest opis tych ludzi, można powiedzieć opis ludzi, opis tego, przez co ci ludzie przeszli, opis ich drogi, opis ich dokonania i także opis ich stanu, w jakim oni się tam znajdują. I jest to oczywiście opis tego, no oczywiście jest to obraz, bardziej niż jakiś tam dokładny opis, jest to obraz, jest to dla nas pewien przedsmak, pewna wizja tego, jak niebo może wyglądać, jak niebie może być. Jest to oczywiście pokazane w taki sposób, abyśmy to w ogóle mogli sobie wyobrazić i chociaż w części zrozumieć. Ale zarazem jest to piękny obraz tego, co Bóg czyni dla człowieka, co Bóg chce uczynić z człowiekiem i powiedziałbym nawet, że pod tym względem, w tym aspekcie jest to tutaj opis dużo bardziej uniwersalny niż dotyczący tylko tego, co jest przed nami, tego, co jest naszą błogosławioną nadzieją i tego, czego oczekujemy. Chciałem się akurat dzisiaj z wami podzielić tym fragmentem, bo gdy go nie tak dawno czytałem, to jakoś tak właśnie bardziej od samego opisu przyszłości, tego co będzie, uderzyło coś, co można by określić jako aktualnością tego, o czym tutaj jest mowa. Bo jest tutaj mowa o tym, co Bóg człowiekowi daje, o tym, co Bóg robi z człowiekiem, o tym, kim człowiek się staje przed obliczem Boga, Jezusie Chrystusie. I oczywiście pełnia tego, pełne doświadczenie tego jest przed nami. My o tym wiemy. Wiemy, że nie dzieje się to tutaj na ziemi. Ale z drugiej strony możemy patrzeć na ten obraz nieba i bardzo, bardzo mocno się z nim utożsamić. Utożsamić się z nim, przepraszam, jako z naszą nadzieją, jako z naszym przeznaczeniem, ale też utożsamić się z nim jako z czymś, co no, jest nam dane, jest nam przez Boga darowane, jest czymś, w czym już teraz możemy uczestniczyć, idąc i krocząc naszą drogą za Panem. I pod tym względem właśnie w objawieniu Jana znajdujemy nie tylko obrazy sądu, nie tylko obrazy kary, ale znajdujemy też obrazy wybawienia. Wybawienia rozumianego nie tylko w taki sposób, że Bóg w jakiś sposób być może niektóre ze swoich dzieci ocala od różnego rodzaju klęsk i nieszczęść, które przychodzą tutaj na świat, ale wybawienia przede wszystkim w takim sensie, że Bóg pokazuje, że zbawienie jest pewne, że zbawienie jest przygotowane, że zbawienie czeka, że zbawienie jest też rzeczywistością tych, którzy wierzą, tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, zaufali Ewangelii, zaufali poselstwu o zbawieniu i w tym momencie oni, dla nich jest właśnie przygotowane coś zupełnie innego, zarówno jeśli odniesiemy to do różnego rodzaju trudności i doświadczeń, jakie możemy przechodzić tutaj na ziemi, bo pamiętamy o tym, że punktem wyjścia do objawienia i do księgi objawienia Jana były prześladowania i różnego rodzaju trudności, przez które Kościół musiał przechodzić. I ta księga zaczyna się przede wszystkim od słów zachęty dla prześladowanego i cierpiącego Kościoła, pokazując mu przede wszystkim właśnie to, że jego przeznaczenie, jego cel, jego droga jest inna. Więc zbawienie jest czymś, co zupełnie nas oddziela od różnego rodzaju trudności i przeszkód, czy nawet prześladowań, jakie możemy tutaj na tej ziemi doświadczać. Jest też czymś zupełnie innym w sensie naszego celu i przeznaczenia od tego, co czeka tych ludzi, którzy nie wierzą, od tego, co czeka tych ludzi, którzy nie idą za głosem Boga, nie idą za głosem Jezusa Chrystusa. Tutaj wielokrotnie w tej księdze jest przytoczony obraz ludzi, którzy trwają w swoich grzechach i w swoim nieposłuszeństwie i to często trwają w nich mimo doświadczeń, mimo sądów, mimo kar, jakie na nich spadają i różnego rodzaju tragedii, które ich dotykają. Dział dzieci Bożych jest inny, nadzieja dzieci Bożych jest inna. Już tutaj w 10 wierszu ci ludzie, ten tłum, ten niezliczony tłum ludzi, których spotykamy w niebie, woła donośnym głosem: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Jest to nic innego jak właśnie powtórzenie Ewangelii, powtórzenie prawdy o o zbawieniu, o tym, że Bóg jest dawcą zbawienia, Bóg chce dać człowiekowi zbawienie, ale też tutaj wszędzie jest dodane to u baranka. Nie jakaś ogólna, bym powiedział, abstrakcyjna wiara w Boga daje człowiekowi zbawienie, ale człowiekowi zbawienie daje baranek, zabity baranek, ten, który przyszedł na świat, aby umrzeć za nasze grzechy. Ten obraz nieba jest taki, można powiedzieć, bardzo stabilny, taki bardzo, bym powiedział, statyczny w tych wszystkich wizjach nieba, które Jan widział. Natomiast zawsze tą taką statykę, można powiedzieć, ten porządek, można powiedzieć, burzy, oczywiście pozytywny tego słowa znaczeniu, obraz baranka, który nagle dołącza do tego, dołącza do tronu Bożego, dołącza do nieba, do tych wspaniałych istot, ale nie tylko dołącza, ale również siada na tronie. Siada na tronie jako ten uwielbiony, jako ten wywyższony, jako ten, który sam będąc Bogiem, no w tym momencie obejmuje panowanie i wieńczy swoje wspaniałe dzieło zbawienia właśnie już swoim wiecznym panowaniem, wiecznym triumfem, ale też wiecznym zbawieniem i wieczną szczęśliwością dla dzieci Bożych. Więc w niebie spotykamy Boga, w niebie spotykamy baranka, który oczywiście jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa spotykamy tego, który jest sprawcą naszego zbawienia. Dzięki barankowi, dzięki Synowi Bożemu, my wkraczamy do nieba triumfalnie, jako zwycięzcy, jako ci, na których tam wszyscy czekają, ci oczekiwani, witani, wręcz wielbieni. No, wspaniała, można powiedzieć, scena, wspaniała perspektywa, wspaniałe wywyższenie i wspaniały dział tych wszystkich, którzy w taki sposób do nieba wkraczają. Oczywiście wkraczają w chwale, wkraczają w triumfalnym pochodzie, wkraczają z palmami w swych rękach, ale wkraczają tam nie po to, aby celebrować własną tutaj wielkość i doniosłość, ale wkraczają tam po to, aby czcić Boga, aby oddać chwałę Bogu. Miejsce stworzenia jest u tronu Bożego. Nam to w tej chwili sobie trudno tak do końca wyobrazić, ale wierzę głęboko, że właśnie zrozumiemy to, że po to zostaliśmy stworzeni i tak zostaliśmy stworzeni, aby taką naprawdę, można powiedzieć, pełnię błogosławieństwa, pełnię radości, pełnię pokoju, spełnienie tego wszystkiego, kim jesteśmy, uzyskać wtedy, kiedy znajdziemy się u stóp Boga, przed Jego tronem i znajdziemy się w takim stanie, kiedy już w sposób, można powiedzieć, nieprzerwany, będziemy mogli Mu oddawać hołd, chwałę i cześć. Ale teraz właśnie ciekawy jest ten dialog i ciekawe jest to, co jest tam powiedziane dalej, bo to jest jak gdyby takie streszczenie tego, co się działo wcześniej, jak gdyby przez co musieli przejść ci ludzie, którzy się znaleźli w niebie, co się musiało wydarzyć, aby oni mogli znaleźć się tam, gdzie się znaleźli, aby mogli stać się tym, kim się stali. I spójrzmy właśnie teraz na kolejne wiersze i chciałbym, abyśmy króciutko rozważyli to, co jest w nich napisane. Jan pyta się, najpierw tak jeden z tych startów się zapytał Jana o tych ludzi. Jan oczywiście nie wie, więc odpowiada pytaniem na pytanie i w tym momencie dostaje, to Jan dostaje wyjaśnienie odnośnie tego, skąd oni się tutaj wzięli. W wierszu 14 czytamy taką rzecz, coś następującego. A on, czyli jeden z tych starców, rzekł do mnie, czyli do Jana. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Tutaj mamy przypomnienie dwóch bardzo ważnych prawd odnośnie dzieci Bożych. Przychodzą z wielkiego ucisku. Oczywiście ucisk może być większy lub mniejszy, prześladowanie może być większe lub mniejsze. Można tłumaczyć ten wiersz jako dotyczący jednego konkretnego ucisku i tutaj oczywiście wyjaśnień, interpretacji może być wiele. Natomiast nie zmienia to faktu, że każde dziecko Boże, które trafia do nieba, które trafia przed Boży tron, trafia tam z miejsca, które nie było mu wcześniej za bardzo przyjazne i miłe. No. Droga do uwielbienia przed Bogiem, droga do wywyższenia przez Boga wiedzie przez odrzucenie przez ten świat, poniżenie przez ten świat i odrzucenie. Jeżeli mamy być przyjęci w niebie, musimy być odrzuceni przez ten świat. I to jest, można powiedzieć, taki wspólny dział, taka wspólna droga wszystkich dzieci Bożych. Jesteśmy odrzuceni tutaj, jesteśmy traktowani jako obcy tutaj w mniejszym lub większym stopniu, z mniejszym lub większym natężeniem, ale nie należymy do tego świata. Przynależność do nieba, uwielbienie w niebie wiąże się z tym, że akurat tych rzeczy, tych splendorów musimy zostać pozbawieni tutaj na ziemi. Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. No właśnie tutaj kolejna, można powiedzieć, fundamentalna prawda Ewangelii. Żaden człowiek nie rodzi się w takim stanie, aby móc pójść prosto do nieba. Żaden człowiek nie osiągnie tego stanu, nawet gdyby poddał się uciskom, nawet gdyby poddał się różnego rodzaju praktykom, uświęceniom, umartwieniom, po to, aby móc zostać przyjętym przez Boga. Bóg nie przyjmuje ludzi przez to, dlatego, że byli dzielni, dlatego, że nawet, że byli wytrwali w jakichś tam sprawach związanych z wyznawaną wiarą, czy z wyznawanymi wartościami, ale przede wszystkim przyjmuje nas wyłącznie dlatego, że zostaliśmy oczyszczeni, nasze szaty zostały wyprane i wybielone we krwi baranka, czyli tutaj znowu wracamy do Pana Jezusa Chrystusa, wracamy do Syna Bożego i do tego, że On jest sprawcą naszego zbawienia. I dlatego powiedziałem kilka minut wcześniej, że ten obraz jest tutaj, jego nieba, taki bardzo uniwersalny, bo tak na dobrą sprawę okazuje się, że w niebie jak gdyby cała refleksja, cała dyskusja, cała tematyka nieba kręci się wokół tych samych spraw, co do których mamy już pewne poznanie i w których uczestniczymy również tutaj na ziemi. Oczywiście w niebie nic już nie będzie zakryte, nic już nie będzie cząstkowo tylko poznane, nic już nie będzie wyczekiwaniem, nic już nie będzie nadzieją, wszystko będzie spełnieniem, wszystko będzie objawione całkowicie aż do końca, wszelkie domysły gdzieś tam się rozpłyną, na wszelkie pytania zostaną udzielone odpowiedzi. Ale na podstawie Słowa Bożego możemy się spodziewać, że w niebie będziemy tak naprawdę kręcić się wokół tych spraw, co do których wiemy, co do których mamy poznanie na podstawie Słowa Bożego i tego, że po prostu dzięki Bogu mamy z Nim społeczność i możemy do Niego należeć. Więc widzimy tutaj, jak cudowny sposób zbawienie działa w niebie, jak wspaniale nas uwielbia i stawia godnych do tego, by stanąć przed Bożym tronem w niebie. Ale jest to samo zbawienie, w którym mamy udział już tutaj na ziemi, jeżeli oczywiście tylko uwierzyliśmy i przyjęliśmy odkupienie w Panu Jezusie Chrystusie i przyjęliśmy i zostaliśmy okryci Jego sprawiedliwością właśnie tak jak tą białą, wypraną i czystą szatą. Dalej w wierszu 15 mamy napisane coś takiego. Dlatego są przed Bożym tronem i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Wspaniały obraz przebywania w obecności Boga, prawda? Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, oczywiście w niebie tutaj nie będzie żadnych przeszkód, nie będzie żadnych ograniczeń w tym zakresie. Ale z drugiej strony warto sobie przypomnieć, warto mieć tą świadomość, że dziecko Boże przebywa w obecności Bożej przez cały czas, również tutaj na ziemi. To jest nasz dział, to jest nasze przeznaczenie. Bóg nas tak samo widzi, jak jesteśmy tutaj jeszcze na ziemi, jak będzie nas widział, gdy będziemy w niebie. Bóg tak samo na nas patrzy, tak samo o nas dba, tak samo w szczególny sposób nas traktuje. Tak samo zna każdego z nas, zna nasze sprawy, problemy, wszystkie włosy nasze są policzone i tutaj można by przytaczać wiele wersetów ze Słowa Bożego, które na to zwracają uwagę. I my przebywamy w Jego obecności. Przebywamy w Jego obecności. Przebywamy też, mamy też ten przywilej, że możemy Mu służyć. Możemy żyć dla Niego, możemy działać dla Niego, możemy wielbić Go naszym życiem i naszym postępowaniem tutaj na ziemi. Bóg osłoni ich obecnością swoją. Ciekawe, że to pojęcie osłoni ich obecnością swoją jest powiedziane w kontekście nieba, czyli miejsca jakiegoś takiego, które no jak gdyby z definicji jest bezpieczne, święte i doskonałe, ale jak gdyby pokazuje tu, że to, że dzieci Boże cały czas Tak, jeżeli jest przed nami wieczność, to jest to wieczność osłonięta obecnością Boga i zabezpieczona przez Jego samego i to wszystko, co i fakt Jego błogosławieństwa i Jego ochrony wobec nas. I dalej, nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł, prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. No, mamy tutaj jeszcze kolejny wspaniały obraz, który myślę znamy dobrze z wielu innych fragmentów Słowa Bożego, obraz Bożej opatrzności, obraz Boga, który zaspokaja nasze potrzeby fizyczne, emocjonalne, duchowe, Boga, który spełnia nasze potrzeby i spełnia nasze pragnienia. Rzecz jasna, doświadczamy tego na ziemi. Rzecz jasna, doświadczamy to często w sposób ograniczony. Czasami doświadczamy to w sposób może inny, niż byśmy się tego spodziewali. Czasami doświadczamy, a nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że doświadczamy, bo Bóg nam daje różne rzeczy, Bóg nas nieraz na różne sposoby ochrania, a my nawet nie wiemy o tym, nie myślimy o tym, nie zdajemy sobie sprawy na przykład z tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Bóg nas nie ochraniał. Tak jak powiedziałem wcześniej, w niebie już nie będzie pytań, nie będzie już jakiegoś niezaspokojenia, nie będzie wątpliwości co do tego, ale tenże Bóg, który chce otrzeć, chce tą ostatnią łzę zetrzeć z naszych oczu gdzieś tam kiedyś w przyszłości, jak będziemy już w niebie, jest tym samym Bogiem, który czuwa i prowadzi nas tutaj również na tej, póki jesteśmy na ziemi i jesteśmy właśnie w Jego ręku. Jesteśmy bezpieczni, doświadczamy Jego błogosławieństwa i doświadczamy Jego zbawienia. Gdy patrzymy na niebo, możemy zawsze w niebie zobaczyć pewien odblask tego, co już nam jest tutaj dane na ziemi. Nie bójmy się patrzeć w niebo, nie traktujmy też nieba jako czegoś całkowicie abstrakcyjnego i oderwanego od tego, co Bóg nam daje, bo wspaniałe rzeczy będziemy przeżywać, ale Bóg swoją łaskę w niezwykłej obfitości wylewa na nas już tutaj na ziemi, jeżeli jesteśmy Jego dziećmi. Spróbujmy przenieść te obrazy nieba do naszej codzienności, wtedy kiedy przechodzimy przez różnego rodzaju trudności. Zarazem właśnie pamiętajmy, że nadejdzie ten czas, kiedy wszystko zostanie odsłonięte, pokazane do końca, wszelkie wątpliwości, pytania usunięte, a my będziemy się cieszyć wieczną obecnością naszego Pana i wieczną społecznością z Nim. Niech to będzie zawsze naszą nadzieją. Amen.